Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Andrzej Pilipiuk. Zagadka Kuby Rozpruwacza. Czyta Grzegorz Pawlak. Niepublikowany rękopis Artura Conan Doyle'a z języka wielkobrytyjskiego przełożył Andrzej Pilipiuk. Jakub Wędrowicz wychylił musztardówkę pełną mętnego płynu i uśmiechnął się do swoich myśli. A myśli, im więcej pił, tym stawały się cieplejsze i klarowniejsze. Aparatura w kącie chałupy bulgotała kojąco, powietrze wypełniał subtelny zapach zacieru, nastawionego na starym ziarnie i gnijących kartoflach. Kolor cieczy skapującej do kanistra był lekko brązowy, więc egzorcysta pomyślał, że warto by dodać trochę jakiegoś wybielacza. Ale od pamiętnych przygód z prosiakami czuł pewien wstręt do acze.
Chlorem by zaprawić, mruknął sam do siebie. Tylko kto co potem zechce pić?
Uczone rozważania przerwała niespodziewana materializacja. W kącie pomieszczenia zamigotało, załomotało i wyrosła tam budka. Wyglądała jak telefoniczna, tylko miała przyciemnione szyby. Jakub z szacunkiem popatrzył na resztę produktu w szklance.
Cholera, powiedział. Co za bimber. Zrobiłem już kiedyś taki, że białe myszki latały. I taki od białych piesków, taki od krasnoludków i taki od różowych słoni, ale żeby budki telefoniczne.
Wewnątrz coś zabrzęczało. Egzorcysta wyciągnął z szuflady obrzyna i sprawdził, czy granat tkwi na miejscu w kieszeni. Drzwi budki otworzyły się. Ze środka wyszedł niski facet z pokaźnym brzuszkiem, ubrany w obcisły trykot. Jakub wypalił ze spluwy w sufit, a potem wskazał wymownym gestem podłogę.
— Lotnik, kryj się! —
wykrzyknął zdanie zasłyszane w jakimś filmie. Facet posłusznie klepnął.
— A teraz gadaj, szpiegu, kto cię nasłał. A jak się pomylisz, to zastrzelę.
Pociągnął leniwie za spust. W klepisku obok głowy przybysza pojawiła się dziura.
— Nie zabijaj!
— gość odezwał się po polsku, tyle że z bardzo dziwnym akcentem.
— Jestem historykiem, ja tu z własnej woli.
— Historyk! — mruknął Jakub. — Ja tam nauczycieli nie lubię. Wnuka mi w szkole gnębią.
Nabił strzelbę dwoma nowymi pociskami. Tym razem były to naboje na dzika. Wiadomo, nie jest łatwo zabić agenta KGB.
Ja nie jestem nauczycielem, wydarł się leżący. Ja prowadzę badania historyczne.
Tutaj?
Wędrowicz parsknął śmiechem.
A ta budka to co? Przerzutnik zeroprzestrzenny do teleportacji?
Właściwie nie powinienem mówić.
Gość z niepokojem popatrzył w wylot lufy.
Czekaj. Jesteś historykiem i przyleciałeś badania robić. Ubrany jesteś jak strach na wróble, gadasz niby po naszemu, ale dziwnie. Znaczy, że to wehikuł czasu.
Wolimy nazwę komunikator czasoprzestrzenny.
Facet starał się nadać swojemu głosowi maksymalnie dużo godności.
Wstawaj, wstawaj, zezwolił egzorcysta, bo jeszcze pomyślisz, że u nas w XX wieku gości się po podłodze tarza. A więc, jaki jest temat twojej pracy?
Spisuję historię rządów Macieja Wędrowicza i w tym celu chciałem poznać też jego przodków.
Usiedli przy stole na krześle. Jakub podsunął mu musztardówkę.
A to już słyszałem, że mój wnuk będzie przywódcą ludzkości, powiedział.
Gość ze zdumienia wytrzeszczył oczy.
No, przylazł tu kiedyś taki goły kulturysta, mówił, że jest uczniem od szewca. A o,
wskazał dłonią przez okno. Metalowy, mocno już zardzewiały kościotrup stał w polu w charakterze stracha na wróble.
Prawdziwy terminator,
zdumiał się historyk.
Nie wiedziałem, że któryś został wysłany do tej epoki.
Do rzeczy, egzorcysta sprowadził go na ziemię. Czego chcesz się dowiedzieć?
Nalał do szklanki bimbru. Gość łyknął i zakrztusił się.
— Co to jest? — zapytał podejrzliwie. — Bimber, zajzajer, berberucha. Nie znacie tego?
— Spożywanie alkoholu etylowego zostało zakazane —
wyjaśnił przybysz.
A, prohibicja jest, ucieszył się Jakub. To zawiążemy spółkę. Przerzucisz mnie na miejsce do twoich czasów. Ja urządzę bimbrownię, a zyskami się podzielimy.
Ludzkość jest dumna, że opanowała tę plagę. Gość ostrożnie odsunął od siebie szklankę.
Ty to w ogóle kiedyś piłeś?
Nigdy i nie zamierzam.
Jakub westchnął.
Czekaj, dam ci soku z malin.
Poszedł do spiżarki. Wyciągnął opróżnioną do połowy butelkę soku i dopełnił ją wódką. Wstrząsnął, żeby ciecze dobrze się wymieszały. Nalał historykowi do szklanki. Ten wypił z wdzięcznością.
A więc czego chcesz się dowiedzieć?
Zapytał.
Nie mogę zrozumieć, jakim cudem w ciągu dwóch pokoleń twój wnuk wspiął się z tej rudery na szczyty władzy i został dyktatorem całej planety.
Niech pomyślę, powiedział Jakub. Zapewne pomogły mu odziedziczone po mnie spryt życiowy oraz inteligencja.
Uśmiechnął się skromnie.
700-tomowa encyklopedia powszechna podaje, że miał pan inteligencję na poziomie 70 IQ przy normie 100.
A to znasz?
Jakub wyciągnął z kieszeni ogryziony ołówek i szybko napisał na blacie stołu kilkadziesiąt cyfr.
Liczba pi do 50 miejsca po przecinku?
Historyk wytrzeszczył oczy.
Chyba będziecie musieli poprawić wasze encyklopedie, zachichotał egzorcysta. Słuchaj, a każdy może tak latać w przeszłość?
Nie, tylko uprawnieni. Żeby odlecieć, trzeba mieć odpowiedni klucz kodowy. Poza tym istnieje patrol czasu. W każdej epoce ustanowiono specjalne placówki. Gdy ktoś nieuprawniony pojawia się na miejscu, od razu go likwidują.
Człowiek człowiekowi wilkiem,
mruknął Jakub.
Nie, to nie są ludzie, tylko specjalne, sztucznie wychowane bioroboty. Oczywiście z zewnątrz, a nawet od środka przypominają ludzi, tyle tylko, że mają zwiększoną odporność na urazy i infekcje.
I nikt się nie skapnął?
No co ty, przecież są nie do rozpoznania. Dopiero porównanie tkanek pod mikroskopem pozwoliłoby na wykrycie różnic.
Egzorcysta poskrobał się po głowie.
A ludziska nie widzą, że podejrzane? Niby siedzą, nic nie robią, a pieniądze mają?
O, na to też jest metoda. Nasi agenci pracują w różnych zawodach, prowadzą sklepy, hotele i inne miejsca, gdzie mogą przybywać podróżnicy w czasie, żeby nawiązać z nimi kontakt bez wzbudzania podejrzeń.
Gość wychylił właśnie trzecią szklankę soku. Patrzył już niezbyt przytomnie.
— Co się ze mną dzieje?
— zapytał.
— A jak się czujesz?
— zaniepokoił się wędrowicz.
— Jakbym nic nie ważył. — To tak zwany stan nieważkości. Bimber, bracie!
— puknął butelkę z sokiem.
— To przed tym uciekali nasi przodkowie?
— Bimber to siła napędowa cywilizacji ludzkiej — wyjaśnił egzorcysta. — A tak w ogóle... To z którego jesteś wieku?
Z 26.
Wymamrotał gość i klapnął jak długi na podłogę.
Co się z tą ludzkością porobiło?
Pokręcił głową egzorcysta.
Zupełny zanik odporności. No, ale jak tyle pokoleń nie piją, to nic dziwnego.
Nakrył leżącego starym kocem i podszedł do budki telefonicznej. Była zamknięta.
Cholera,
mruknął grzebiąc w kieszeni. Wyciągnął garść wytrychów, ale to mu nie pomogło, bo w drzwiczkach nie było dziurki od klucza, tylko szczelina jak w automacie telefonicznym. Jakub zaczął przetrząsać kieszenie śpiącego. Znalazł w nich wreszcie nieduży prostokąt z dziwnego metalu. Gdy tylko wetknął go w odpowiednie miejsce, drzwi otworzyły się z trzaskiem. Wszedł do środka i popatrzył uważnie na setki zegarów, pokręteł oraz przełączników.
Kurde!
Przypomniał sobie, jak kiedyś w Warszawie usiłował przejechać się windą. Ale tam było tylko 13 guzików, a tu, na oko sądząc, 10-krotnie więcej. Nieoczekiwanie wypatrzył gałkę, a nad nią w okienku płonącą dzisiejszą datę.
Aha, tego właśnie szukałem.
Cofnął się na chwilę do chałupy i zabrał kanister z bimbrem oraz zwitek poplamionych carskich banknotów.
Pora ruszać w drogę. Odwiedzę dziadka i razem wykończymy Michajłę Bardaka. Załatwimy go w przeszłości, to w teraźniejszości skasuje wszystkich jego potomków. Nazwę to paradoksem dziadka,
powiedział zadowolony. Przymknął oczy i z ukontentowaniem wyobrażał sobie świat pozbawiony bardaków.
To będzie cudowne.
Ustawił pokrętło na jesień 1888 roku i wcisnął czerwony guzik. Wrażenie rozpadania się na atomy było nawet przyjemne. Budka telefoniczna z trzaskiem wylądowała na pochyłym dachu. Drzwi otworzyły się automatycznie i Jakub, koziołkując, potoczył się po czerwonych dachówkach. Dopiero niski komin, starannie wymurowany z cegieł, zatrzymał jego upadek. Uderzył całym ciałem, a ściskana w ręku blaszka wpadła w czeluść.
Cholera!
Zaklął egzorcysta. Klucz kodowy odbił się od wewnętrznej ściany komina, a potem rozległ się chlupot, jakby wpadł do jakiejś cieczy. W tym momencie klapa prowadząca na dach otworzyła się ze zgrzytem. Wędrowicz ukrył się pośpiesznie za załomem muru. Z otworu wygramoliły się dwie dziewczyny w obcisłych kombinezonach. Stanęły przed wehikułem i przez chwilę kontemplowały widok, wymieniając uwagi. Następnie jedna wsiadła do środka i maszyna zniknęła.
Strażniczki czasu, wydedukował Jakub.
Kurde, zabrała wehikuł.
Druga dziewczyna zeszła do domu. Egzorcysta rozejrzał się po okolicy. Otaczały go zaniedbane walące się rudery i kamienice. Jakieś szopy i przybudówki sklecone z byle czego. Dołem ulicą przejechała dorożka.
Może i jest rok 1888, ale na Wojsławice to mi nie wygląda.
Podczołgał się do krawędzi dachu i wychyliwszy, zajrzał przez okno na poddasze. Pierwszą rzeczą, którą zauważył, były trzy budki telefoniczne stojące pod ścianą.
Aha, tu mają swoją bazę,
szepnął. W kominku wisiał spory gar. Wewnątrz coś bulgotało.
Dobra, zabrać klucz i do domu,
mruknął.
Chlupnęło pewnie w tę owsiankę.
Zaczął podważać ramę okienną. W tym momencie do pomieszczenia weszło sześć dziewczyn. Jedna wyciągnęła gołą ręką garnek z paleniska i nalała gęstego pudingu do talerzy. Zaczęły jeść. Jakub czekał, aż któraś zakrztusi się blaszką, ale nic takiego nie nastąpiło. Zaklął wściekle i porynnie zsunął się na ziemię. Nim stanął na bruku, w jego głowie dojrzał odpowiedni plan. Z pamiętnika doktora Watsona. Pewnego sierpniowego wieczoru siedzieliśmy przy kominku. Londyn zwolna odżywał po całodziennym upale. Nakręciłem zegarek.
Być może zainteresuje cię to, mój drogi Watsonie. Sherlock Holmes złożył czytaną gazetę i podał mi ją z uśmiechem. Opisano tu zaiste, niezwykłą zbrodnię.
Popatrzyłem na niego zaskoczony. Uśmiechnął się lekko i wprawnymi ruchami zaczął nabijać fajkę jakimś zielonym świństwem, które ostatnio palił zamiast tytoniu. Otworzyłem Timesa.
— O mój Boże! — zawołałem, wczytując się w treść artykułu. — To zagadkowe — powiedział mój przyjaciel, pykając z fajki. — Zwróć uwagę. Ofiarą była 30-letnia kobieta publiczna o imieniu Mary. Zabójca dopadł ją w jednym z zaułków dzielnicy Whitechapel, gdzie zapewne czatowała na klientów, aby sprowadzać ich z drogi cnoty.
Podciął jej gardło dziwnym narzędziem pozostawiającym szarpane rany. Można powiedzieć, że uciął jej głowę, uzupełniłem ponuro. Następnie rozpruł brzuch i rozwłóczył wnętrzności naokoło latarni.
Właśnie, mruknął Holmes. Jak gdyby potrzebował światła. To jest właśnie dla mnie w tym najdziwniejsze. Mordercy wolą kryć się w cieniu.
Zamyśliłem się głęboko. Sądzę, przyjacielu, że być może znam motywy jego zachowania, powiedziałem.
Holmes pyknął z fajeczki i spojrzał na mnie zaciekawiony. Mnie dotąd nic nie udało się wydedukować, przyznał. Mów proszę, drogi Watsonie, twoje cenne uwagi wielokrotnie wcześniej naprowadzały mnie na właściwy trop.
Gdy służyłem w armii na Bliskim Wschodzie, kilkakrotnie spotkałem miejscowych wróżbitów, podających się za potomków starożytnych Chaldejczyków. Odczytywali przyszłość, czy też raczej wmawiali naiwnym oficerom, że potrafią to zrobić. Słono ta usługa kosztowała, ale nasi chłopcy byli młodzi, a przez to naiwni, jak to w ich wieku. Nie jeden funt, który królowa wypłaciła im w ramach żołdu, zniknął w kieszeniach tych obszarpanych magów.
Wedle jakiej metody wróżyli, bo dedykuję, że to jest klucz do powiązania twojej opowieści z tym ohydnym morderstwem.
Wróżyli z wnętrzności zwierzęcych. Zabijali owce lub kozę i wyprówszy z niej wnętrzności, rozkładali je na ziemi, a potem z parujących jeszcze kiszek i wątroby usiłowali odczytać naszym oficerom przyszłe losy. W większości przypadków ze złośliwą radością przepowiadali im szybki i tragiczny koniec. I rzeczywiście wkrótce przyszli Turcy, a wraz z nimi dżuma i tyfus. Wielu dzielnych chłopców pozostało na wieczną wartę pośród piasków Bliskiego Wschodu.
Brwi Sherlocka Holmesa uniosły się lekko. Sugerujesz, drogi Watsonie, że mamy tu do czynienia z człowiekiem, który usiłuje odczytać przyszłość z ludzkich wnętrzności?
Tak sądzę. Sam widziałem kiedyś tuż po bitwie jednego z tych proroków, jak na pobojowisku oprawiał tureckiego trupa.
Czyli, można powiedzieć, zagadka została rozwiązana, uśmiechnął się z zadowoleniem mój przyjaciel. Mordercy należy szukać pośród przybyszów z Lewantu prowadzących salony wróżb. Musi to być człowiek stosunkowo silny, zapewne dobrze zbudowany. Jak mniemam, wśród jego klienteli trafiają się zblazowani arystokraci. Zatem jego salon wróżb znajdować się musi niedaleko pałacu Buckingham. Czy możesz mi podać z powrotem Timesa?
Ochoczo spełniłem prośbę. Przeglądał przez chwilę stronę z ogłoszeniami, a potem z uśmiechem pyknął z fajki.
Archibaldus Dinozauropulos, mak chaldejski, naukowe przepowiadanie przyszłości, klientela z najwyższych kręgów towarzyskich, referencje, odczytał anons.
Zamyśliłem się, nazwisko wydaje mi się greckie.
Możesz wierzyć mojemu ogromnemu doświadczeniu, drogi Watsonie. Jestem pewien, że to nasz ptaszek.
Pociągnął za sznur dzwonka, po czym skreślił pośpiesznie kilka słów na kartce. W drzwiach stanęła pani Hudson.
Proszę przesłać tę kartkę przez posłańca inspektorowi Lestradowi, polecił mój przyjaciel, wręczając jej kopertę wraz z monetą 20-pensową.
Wyszła. Detektyw pyknął z fajeczki.
Można powiedzieć, mój drogi Watsonie, że dzięki twojemu doświadczeniu wojskowemu udało nam się schwytać groźnego zbrodniarza, nie ruszając się na krok z mieszkania.
Popatrzyłem na niego z podziwem. Ludzie będą mogli dziś w nocy spać spokojnie, powiedziałem. Ale skąd pewność, że Lestrade go złapie?
Salon wróżb jest czynny od 18 do 20. Nasz przyjaciel inspektor otoczy ze swoimi policjantami tę spelunę i wykurzy go jak borsuka z nory.
Odłożył wypaloną fajkę i z zadowoleniem ujął w dłoń skrzypce. Grał przez cały wieczór, wyraźnie rad z kolejnego sukcesu. Siedzieliśmy właśnie przy śniadaniu. Posmarowałem grzankę masłem i akurat unosiłem ją do ust, gdy zapukała pani Hudson.
Przyniosła poranną gazetę i czajnik z herbatą. Nalałem sobie do filiżanki aromatycznego napoju. Holmes ujął w dłoń gazetę i szybko przebiegł wzrokiem pierwszą stronę. Zauważyłem, że jego twarz spochmurniała.
Zapewne cię to zaciekawi, powiedział, podając mi dziennik.
Ująłem Timesa. Grubą czcionką wybijał się tytuł: Nożownik powrócił. Odłożyłem gazetę i dokończyłem kanapkę.
Zaatakował znowu, stwierdził Holmes. Zmasakrował kolejną upadłą kobietę. Tym razem jego ofiara to niejaka Margaret, lat 26. Wypruł jej tylko żołądek i jelita. Najpierw oczywiście podarżnął gardło.
Czyli nie rozwlekł wnętrzności po ziemi, upewniłem się.
Właśnie, mruknął. Ponieważ piszą tu, że podejrzewany o morderstwo Dinozauropulos został wczoraj aresztowany i spędził noc w areszcie, myślę, że twoja teoria o wróżeniu z wnętrzności tym samym upadła. Co gorsza, ja ciągle nie mam pojęcia, dlaczego on to robi. Musimy chyba zdobyć więcej informacji, ale oto ile straight.
Inspektor wszedł do naszego mieszkania.
Witam, panowie,
powiedział.
Poczęstowany herbatą usiadł. Oddaliście mi wczoraj niedźwiedzią przysługę, stwierdził ze złością. Aresztowałem wam tego Dinozauropulusa. Trzymaliśmy go do rana na śledztwie. Załamał się zupełnie. Przyznał się do wszystkiego. A tu o świcie dowiadujemy się, że morderca znowu grasował po mieście. Co gorsza, w sprawie tego maga interweniowała osobiście królowa Wiktoria. Jego aresztowanie omal nie doprowadziło do katastrofy naszej polityki zagranicznej.
To on jest taki ważny? Zdziwiłem się.
Na podstawie jego przepowiedni opracowuje się wytyczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych na całe dziesięciolecia naprzód, wyjaśnił Lestrade. Mój szef omal nie rozstał się ze stanowiskiem. Jeszcze ta druga zbrodnia. Morderca jest ciągle na wolności.
Chyba powinniśmy obejrzeć miejsce zdarzenia, skoro już zostaliśmy włączeni do tej przykrej sprawy, uśmiechnął się Holmes. Watsonie, nie widziałeś gdzieś mojej laski?
Takoż po upływie kwadransa wysiedliśmy z dorożki w wyjątkowo plugawym zaułku pośrodku dzielnicy Whitechapel. W powietrzu unosiła się woń wyziewów wielkiego miasta. Policjanci ogrodzili teren i rozpędzili gapiów. Nakryta prześcieradłem ofiara leżała ciągle w miejscu, gdzie ją znaleziono.
Co o tym sądzisz, Watsonie?
Zapytał Sherlock. Uniosłem prześcieradło i przez dłuższą chwilę badałem wzrokiem ciało. Uderzenie zadano prawdopodobnie od tyłu, zauważyłem. Ostrze wyszło z przodu, wyrywając krtań. Następnie zbrodniarz rozpruł brzuch kobiety, dobierając się do żołądka. Wyciągnął też część jelit i porozcinał je. Opuściłem płótno i odszedłem na stronę, by mój żołądek pozbył się śniadania. Gdy wróciłem, Sherlock Holmes badał lupą ślady na obleśnie brudnej ścianie pobliskiej kamienicy.
Uderzenia zadano ze straszliwą siłą, powiedział w zadumie. Krew chlapnęła aż tutaj.
O ile to krew z naszego morderstwa?
Lestrade wzruszył ramionami.
Równie dobrze może być z zeszłego tygodnia. Tu takie rzeczy często się zdarzają.
Zastanawia mnie stopień rozkładu zwłok, powiedziałem, dezynfekując przełyk zawartością niedużej piersiówki. Wyglądają, jakby leżały tu co najmniej 3 dni.
Niemożliwe,
odparł Lestrade.
Przedwczoraj przechodził tędy patrol policji. Zauważyliby ciało, jak mniemam.
A kto je znalazł?
Jakiś lekarz, chyba Szwajcar. Podał takie niemieckie nazwisko. Coś jakby Einstein? Tak, Frank Einstein.
Został zatrzymany?
Zapytał mój przyjaciel.
A może chociaż przesłuchany?
Lestrade wzruszył ramionami.
Ależ po co?
A skąd wiadomo, że to był lekarz? Zaciekawiłem się.
Miał fartuch i stetoskop na szyi, wyjaśnił inspektor. Na fartuchu były ślady krwi i widać świeżo po operacji szedł do domu. To faktycznie brzmi prawdopodobnie, kiwnął głową Holmes. No cóż, dziękujemy, Lestrade. Nic więcej nie uda się z tego wydedukować.
Gestem objął walące się rudery i ciało leżące na ulicy.
Ktoś sprzątnie te zwłoki? Tak, koroner podjedzie po południu, jeśli jeszcze będą leżały, zabierze je do kostnicy rządowej.
Opuściliśmy to ponure miejsce. Tuż koło dorożki zaczepiła nas ruda ulicznica o bezczelnym spojrzeniu.
Hej, detektywi, nie mielibyście ochoty rozwikłać kilku zagadek?
Przeciągnęła się lubieżnie i bezwstydnie. Zamierzyłem się na nią laską, a Holmes przeżegnał się odruchowo i splunął.
To plugastwo trzeba by wywieszać do nogi, warknął. Niszczą więzi rodzinne i demoralizują młodzież.
Czyżbyś sympatyzował z naszym nieuchwytnym mordercą? Wyraziłem zdumienie.
Przecież mówię, drogi Watsonie, powiesić, a nie wypruwać wnętrzności,
odparł z godnością.
Zastanówmy się raczej nad kolejną teorią. Czy coś ci przychodzi do głowy?
Mam pewną sugestię, powiedziałem. W ostatnim numerze miesięcznika chirurgicznego Lancet opisywano teorię o zastępowaniu chorych narządów wewnętrznych człowieka zdrowymi, pobranymi od niedawno zmarłych.
Fascynujące. Nie wiesz czasem, czy już weszli w etap prób?
Szczerze mówiąc, niezbyt pamiętam. To świeża teoria, z pewnością wymaga jeszcze wielu badań, ale jeśli się powiodą, staniemy przed zgoła oszałamiającymi perspektywami. Czytałem też polemikę, w której ktoś stwierdzał, że narządy w zwłokach obumierają nazbyt szybko, zatem do celów transplantacji, bo tak nazwano takie przekładanie z organizmu do organizmu, niezbędne będą organy pochodzące z bardzo świeżych ciał, albo nawet z ludzi jeszcze żyjących. Sherlock kiwnął głową i zapalił fajkę.
Jeśli próby się powiodą, da to fantastyczne możliwości kryminalistom, powiedział. Tysiące nowych, fascynujących zbrodni. Czy przypuszczasz, drogi Watsonie, że ten morderca to jakiś prekursor transplantologii i wycina z ciał narządy, aby eksperymentalnie wszywać się jakimś innym obiektom naukowym?
Tego nie da się stwierdzić, dopóki nie zbadamy dokładnie, czy z ciała czegoś nie wycięto, odparłem. Gdy zaglądałem, chyba wszystko było na swoim miejscu, a to, czego brakowało, leżało na ulicy. Czyli można powiedzieć, że na miejscu zdarzenia był komplet.
Mój przyjaciel posmutniał. Czyli teoria o transplantatorze zabójcy upada, mruknął. Zatem spróbujmy wydedukować coś nowego.
Choć dedukowaliśmy wspólnie aż do wieczora, wspomagając się ginem dla zwiększenia dedukcji, nie doszliśmy do żadnych wniosków. Wreszcie przed udaniem się na spoczynek Holmes powiedział ze złością.
Mamy za mało danych. Chodźmy spać, a jutro, gdy będzie kolejna ofiara, dowiemy się może, o co tu chodzi.
Kolejna ofiara, nosząca przed śmiercią imię Susan, została wypatroszona równie sprawnie jak poprzednie. Jej wnętrzności spływały malowniczą kaskadą po schodach. Powiedział Holmes, pykając z fajki.
To mi wygląda na robotę psychopaty.
Dlaczego?
Zainteresował się Lestrade. Ja też ciekawie nastawiłem uszu.
To proste, inspektorze. Ofiary dobierane są zupełnie przypadkowo. Nic ich nie łączy.
Są w podobnym wieku. Wszystkie są blondynkami i uprawiają tę samą profesję, zauważyłem. Holmes uśmiechnął się z pobłażaniem.
Nie, są w zbliżonym wieku. Pierwsza miała 30 lat, druga 26, a ta 27. Może kolejna będzie miała 28?
Zamyślił się Lestrade.
Jeż, bzdury, powiedział Holmes. Równie dobrze może wybierać coraz wyższe albo coraz niższe. Zabójca znów nie zostawił żadnych śladów.
Zaraz, a to odbicie zakrwawionej dłoni na drzwiach domu? Przypomniałem.
A, tak. o ile to dłoń zabójcy.
A niby czyja? Zdziwił się Lestrade.
Jakiś przechodzień mógł się potknąć, wpaść w kałużę krwi, a potem ubrudzoną rękę obetrzeć o deski, wyjaśnił Holmes. Mój drogi Lestrade, pamiętaj o dedukcji. Powinieneś zawsze przewidywać wszelkie możliwe warianty rozwoju sytuacji. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Poza tym te straszliwe obrażenia. To na pewno była robota psychopaty.
Jak na psychopatę nieźle zna się na anatomii, powiedziałem świecąc małą ręczną latarką karbidową do wnętrza opróżnionej jamy brzusznej ofiary. Chyba brakuje jednej nerki.
Mruknął Holmes. To by potwierdzało teorię o transplantatorze.
Jakim plantatorze?
Zainteresował się policjant.
A nic, tak mi się powiedziało, odrzekł mój przyjaciel. A więc właściwie nie mamy prawie żadnych śladów.
Popatrzyłem pod nogi. Czekajcie, powiedziałem. Zwróćcie uwagę na te plamy. Wyglądają, jakby ktoś wdepnął w kałużę krwi, a potem poszedł w tamtą stronę. Holmes podniósł nogi i popatrzył na podeszwy butów.
To nie ja, stwierdził.
Ja też nie. Lestrade zlustrował swoje kamaszki.
Może chodźmy tym tropem, zaproponowałem. Poszliśmy. Na końcu ścieżki śladów znajdowały się drzwi, na których już wcześniej wypatrzyliśmy odcisk zakrwawionej ręki. Upaćkane krwią buty stały na progu.
Aha! Rzekł Holmes. Czyli jednak nie wszedł do środka.
Pewnie go nie wpuścili, zauważył przytomnie Lestrade. Żaden porządny obywatel mieszkający w tej dzielnicy nie wpuściłby pod swój dach mordercy.
W tej dzielnicy nie mieszkają porządni obywatele. Ale rozumiem, co chciałeś powiedzieć, uśmiechnął się Sherlock. Skoro tutaj nie wszedł, to znaczy, że poszedł gdzieś dalej. No i szukaj wiatru w polu.
Może coś wydedukujemy z tych butów, zaproponował Lestrade.
Detektyw uśmiechnął się szeroko.
Widzę, że zaczynasz myśleć, powiedział z uznaniem.
Ano, zabierzmy je na komisariat.
Ustawiliśmy buciory na stole służącym do oględzin denatów i narzędzi zbrodni.
Co można o nich powiedzieć? Mruknął Holmes. Po pierwsze, strasznie niezgrabne.
Są z kauczuku, dodałem, łączonego z jakąś przemysłową włókniną.
To chyba kiepski gatunkowo filc, zauważył Lestrade. Ale tworzywo nie jest kauczukiem. Znam się na tym, bo kiedyś walczyłem z jego przemytem. Zresztą można dać do analizy albo porównać.
Po chwili przyniósł swoje kauczukowe kalosze. Faktycznie, były inne w dotyku.
Czy istnieją jakieś substancje mogące zastąpić kauczuk? Zapytał inspektora mój przyjaciel.
Niestety nie, dlatego przemyt jest tak opłacalny.
Kiwnąłem poważnie głową.
Czyli to musi być zupełnie nowe tworzywo, mruknął Holmes. Dziwny ten but.
Faktycznie dość pokraczny, przyznałem.
Jednak wygląda na wyrób przemysłowy.
Zaraz. Zobaczmy, czy w środku nie ma czasem nazwiska właściciela, błysnąłem pomysłem. W 5 minut później Lestrade wypełniał list gończy za niebezpiecznym zabójcą noszącym słowiańskie nazwisko Stomil Olsztyn. Jakub zapakował wyciętą nerkę do pudełka.
Sami sprawdźcie, one nie są ludźmi.
Nabazgrał na kartce i złożywszy podpis, zamknął paczkę. Nalepił na niej garść polskich znaczków skarbowych i z pewnym wysiłkiem wcisnął do skrzynki na listy.
Ciekawe, czy dziś w nocy znowu zaatakował,
zastanawiałem się, skubiąc zębami grzankę. Mruknął Holmes.
Niewykluczone,
rozłożył poranne wydanie Timesa.
O, miałeś rację. Jest tu artykuł. Znowu rozpruł dwie kobiety. Zawód wiadomy. Kolor włosów rudy. A myślałem, że on zabija tylko blondynki.
Być może rude kobiety mają lepsze nerki do przeszczepiania, zauważyłem.
A figę, przyjacielu, odezwał się Sherlock. Nerka, która zaginęła, właśnie się znalazła.
Gdzie? Zaciekawiłem się.
W redakcji gazety Pall Mail. To obala twoją teorię o przeszczepach. Trzeba wymyślić nowy motyw.
A co ona robiła w redakcji?
Przyszła pocztą. Holmes pyknął z fajki. To oznacza, że któryś z dziennikarzy jest ludożercą.
Ludożerca w Londynie? Wyraziłem zdumienie. To chyba niemożliwe.
Skoro są na Nowej Zelandii, która jest naszą kolonią, to dlaczego nie ma ich być w metropolii? A więc dziennikarz ludojad. Możesz mi podać skoroszyt z wycinkami prasowymi?
Przyniosłem posłusznie.
Oto nasz ptaszek.
Sherlock wskazał jedno z nazwisk.
Edward Mellon. Przed kilku laty brał udział w wyprawie profesora Challengera do Ameryki Południowej. Natrafili tam na plemię pitekantropów jedzących ludzkie mięso. Tak więc poszlaki wskazują na niego.
A jak mu to udowodnimy?
Będzie nam potrzebna świeża ludzka nerka. Zwabimy go w pułapkę.
Skąd tam wziąć ludzką nerkę? Sherlock uśmiechnął się lekko.
Przyjacielu, przecież jesteś lekarzem, wytnij komuś.
Poskrobałem się po głowie. Coś wymyślę, obiecałem. Holmes ponownie rozłożył gazetę.
O, tu piszą, że zabójca razem z nerką przysłał list.
Do kogo adresowany?
Do redakcji. Popatrz, jaki spryciarz. Kryje swojego przyjaciela Melona. Ale to nic. Aresztujemy obu, jego i tego Stomila.
To imię brzmi jak rosyjskie, zauważyłem.
Czekaj, co było w tym liście? Aha, piszą, że zabójca zjadł drugą nerkę. Napisał o tym do nich, a list podpisał Jakub Wędrowicz. Dedykuję, że zabójca wysłał nerkę do redakcji, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. Na pewno nie zjadł drugiej, bo na miejscu zdarzenia brakowało tylko jednej. Chyba że przegapiliśmy jakieś zwłoki.
Wędrowicz. Ciekawe, co to może znaczyć. To chyba po serbsku albo w jakimś równie egzotycznym języku.
Redaktor naczelny odcyfrował je za pomocą słownika wyrazów obcych jako rozpruwacz.
Kuba? Rozpruwacz? Mruknąłem. Coś mi się zdaje, że będą kolejne ofiary.
Popatrz, jaki sprytny! Wykrzyknął Holmes. Nazywa się Stomil Olsztyn, a tymczasem podpisuje się pseudonimem.
Ostatnia strażniczka spośród tych, które jadły pudding feralnego dnia, gdy Jakub przybył do Londynu, stała pod latarnią. Egzorcysta podkradł się po cichutku.
— Te mała, chcesz się zabawić?
— zadał po angielsku pytanie podsłuchane koło sąsiedniej latarni.
— A masz, dziadu, pieniądze?
— odpowiedziała bezczelnie. Przez kontekst zrozumiał. Pokazał jej 100-rublowy banknot.
Nie zadaje się z Rosjanami, skrzywiła pogardliwie wargi.
Uderzył bagnetem od kałasznikowa w szyję, przecinając kręgosłup. Zręcznie rozerwał ubranie i wypruł flaki. W mętnym świetle gazowej latarni grzebał w jelitach. Nigdzie nie było jednak ani śladu przeklętej blaszki.
Kopsnij wątrobę, koleś!
Rozległ się sympatyczny głos. Jakub, który przełączył się właśnie na telepatię, zrozumiał go bez trudu. Wyciachał narząd i podał mu. Przybysz zręcznie zawinął organ w gazetę.
Ktoś ty?
Zagadnął egzorcysta bardziej pro forma niż z ciekawości.
Doktor Wiktor Frank Einstein. Twój wnuk będzie fizykiem,
uśmiechnął się Jakub.
Po co ci ten ochłap? Lisy futerkowe trzymasz?
Nie, chcę ożywić martwą materię.
To się kiepsko nadaje do twoich celów. Szybki rozkład, syntetyczne gówno,
wyjaśnił wędrowicz.
Ale powodzenia.
A czego ty szukasz? Kamieni żółciowych?
Ano, jedna kobitka połknęła taką fikuśną blaszkę, która jest mi potrzebna.
To ty wypatroszyłeś je wszystkie?
Jasne, urobiłem się po łokcie i gówno.
Czekaj, kiedy połknęła?
Będzie gdzieś z 5 dni.
Ty durny, dawno już to wydaliła.
Jakub palnął się w czoło, aż zadudniło.
Jasne. Sprawdzę w wychodku, dzięki!
Uścisnął dłoń nieznajomego, po czym rozeszli się do swoich zajęć. Tego wieczoru słynny detektyw zaszedł do biura swojego przyjaciela, inspektora Lestrade'a.
Czym mogę służyć?
Oficer na jego widok uśmiechnął się znacząco i wyciągnął z szuflady flaszkę whisky. Wypili, zakąsili, wypili na drugą nogę.
Domyślam się już, kim jest rozpruwacz,
spokojnie powiedział Holmes.
Ach tak, aresztowaliśmy Melona i profesora Challengera. Dostali lekki łomot pałami i teraz obciążają się nawzajem. Melon zeznał, że profesor w Ameryce Południowej jadł małpie mięso i narzekał, iż smakuje podobnie jak ludzkie, co znaczy, że znał jego smak. Profesor opowiedział, jak Melon uciekł i spożył przedstawiciela Pithecanthropus erectus. Ale od czasu, gdy ich zapudłowaliśmy, rozpruwacz rozpruł kolejną kobietę.
Czyli mają alibi. Jak poszukiwania Stomila?
W martwym punkcie, ale daliśmy znać wszystkim posterunkowym.
Mam nowy trop. Tym razem uderzymy w sam cel.
Brwi policjanta uniosły się do góry.
Kto?
Głupio powiedzieć, ale rozpruwaczem jest
doktor Watson.
Coś podobnego. Skąd wiesz?
No cóż, po pierwsze nie ma alibi na czas żadnego z morderstw.
Myślałem, że mieszkają panowie razem.
Owszem, ale w jego części mieszkania jest dodatkowe wyjście. Zapewne wymykał się nocami polować.
Rozumiem. Czy są jakieś poszlaki dodatkowe? Ho, cała masa.
Ciągle kierował śledztwo na fałszywe tory. Najpierw bredził o wróżeniu z wnętrzności, co doprowadziło do aresztowania pana Dinozauropulusa. Potem o przeszczepach narządów wewnętrznych. To oczywiście bzdura. Odciętej ręki nie można przeszyć, a co dopiero nerkę. Potem ubzdurał sobie ludożercę, co doprowadziło do aresztowania cenionego profesora i jego zacnego przyjaciela dziennikarza. Wreszcie te buty znalezione na miejscu zbrodni. Jak przebiegle odkrył w ich wnętrzu nazwisko właściciela. Ale przejrzałem jego podłą grę. Pewnie sam je tam podrzucił.
Faktycznie, to wystarczy, żeby go skazać, ucieszył się Lestrade. Wezmę 10 ludzi, idziemy po niego.
Jakub wynurzył się z wychodka, dzierżąc nieciekawie umazaną srebrną blaszkę.
No, powiedział, pora wracać.
Wszedł do budki stojącej z lewej.
Cholera,
mruknął,
jak tu skoczyć do domu?
Rozejrzał się w zadumie po wnętrzu.
Tak na chłopski rozum powinno gdzieś tu być ustrojstwo do ustawiania stacji docelowej. O, na przykład to.
Na niedużym ekranie płonęły literki.
Londyn.
Przesylabizował.
Aha, czyli ten historyk zadychę chciał lecieć ode mnie do Londynu i dlatego wszystko się pokiełbasiło.
datę ustawiłem, a miejsca nie. Czyli teraz trza datę i nazwę wsi.
Pod ekranikiem znajdowała się nieduża klawiatura. Jakub wpisał.
Stary Majdan.
Na tarczy ustawił datę i godzinę. Wcisnął czerwony guzik i po chwili ze wzruszeniem oglądał stare, znajome, zarośnięte pajęczynami kąty swojej chałupy.
Dobrze wrócić do siebie, westchnął. A że z bardakami nie wyszło, to nawet i lepiej. Gdybym nie miał wrogów, nudno by było na tej emeryturze.
W 5 minut później obudził się historyk.
Co się ze mną działo?
Jęknął.
O, wody!
Mogę dać ci wody, ale uwierz mojemu doświadczeniu, klin najlepiej klinem wybijać.
Egzorcysta nalał mu szklankę bimbru.
Rany, gdzie jest klucz kodowy?
Historyk pomacał się po kieszeni.
Pomóż mi szukać, bez tego nie wrócę do domu.
Spoko. Siedzi pewnie w drzwiach twojej budki. Chyba wczoraj zapomniałeś wyjąć.
A tak.
Podszedł do maszyny czasu i wyciągnął blaszkę za wystający koniec. Potem podejrzliwie popatrzył na swoje palce i pociągnął nosem, a jego twarz przybrała wyraz udręki. Jakub udał, że niczego nie zauważył.
Zdaje się, że masz jakieś pytania, uśmiechnął się. Jeśli jesteś gotów, to weź długopis i notuj.
Epilog. Sierpień 1918. Doktor Watson trzęsącą się dłonią wyrył na murze celi 30. kreskę rocznicową. Wrócił do stolika i długo wodził piórem po pożółkłych nieco kartkach.
Wiesz, nie rozumiem cię, odezwał się ze swojej pryczy Tom, stary przemytnik, zapudłowany jak i Watson na dożywocie za skasowanie kilku celników. Facet cię wpakował do pierdla na całe życie, a ty opisujesz jego dokonania?
Wpakował, przyznał niechętnie doktor. Ale to mimo wszystko był geniusz. Nie chcę, aby ludzkość o nim zapomniała.
Moim zdaniem to ten cały twój Holmes był rozprowaczem, mruknął Szmugler. To dziwne, że zabójca przestał mordować akurat tego dnia, kiedy cię zapuszkowali.
Sam chciałbym wiedzieć, dlaczego przestał,
westchnął lekarz. Drzwi celi otworzyły się z hukiem. Stanął w nich strażnik. W ręce trzymał paczkę.
Te, rozprowacz, jest dla ciebie przesyłka.
Rzucił mu pakunek i wyszedł. Doktor rozerwał szary papier i wysypał na stolik 5 egzemplarzy autorskich. Tom uniósł jeden do oczu.
Przygody Sherlocka Holmesa, przeczytał tytuł. Dlaczego podpisane Arthur Conan Doyle? To przecież twoja książka.
Musiałem użyć pseudonimu, westchnął Watson. Wydawca nie chciał się zgodzić.
Ja tam na handlu literaturą się nie znam, ale moim zdaniem ludziska chętniej kupowaliby książki podpisane Kuba rozprowadź.
Wesoły szpital. Impreza w knajpie dogasała powolutku, no ale okazja była szczególna.
Kurde, doktorku, niezły masz spust,
powiedział Jakub, strącając ze stołu kolejną pustą butelkę po perle. Stos tłuczonego szkła sięgał już prawie do kostek. Semen pstryknął palcami. Na blacie wylądowały kolejne flaszki. Trzej dzielni mężczyźni przelali ich zawartość do kufli i stuknęli się nad stołem. Lekarz wychłeptał duszkiem 0,5 litra, po czym opadł na krzesło.
Na dziś dosyć?
Wymamrotał.
Jutro muszę być w szpitalu w Lublinie. Operację, uważajcie, będę robił.
A potem opadł na blat i zachrapał.
Kto to jest?
Zagadnął siedzący w kącie Józef. Tomasz spojrzał na Jakuba i Semena, którzy właśnie opróżniali kolejne 2 flaszki.
Doktor, mieszkał w Wojsławicach, jak był mały,
zaraz po wojnie. Potem wyjechał z rodzicami do Ameryki. Teraz przyjechał w odwiedziny. To podobno wielki i wybitny fachowiec. Prawdziwy profesor od medycyny. Niezły gość. Pogadać z nim przyjemnie i wypić umie.
Józef spojrzał na poniewierające się butelki.
Tylko czy jutro będzie w stanie przeprowadzić jakąś operację? Nie nasze zmartwienie.
Tomasz dopił swoje piwo.
Ale pacjentów szkoda. Też ludzie.
Mruknął jego towarzysz. Jakub uniósł głowę doktora.
Gotów?
Mruknął.
Nie wiesz, gdzie się zatrzymał?
Pojęcia nie mam.
No nic. Przenocuję go u siebie, a rano wpadnę do szpitala i wyjaśnię, że nie mógł przyjechać.
Błysnął pomysłem egzorcysta. Trzymając pod ramiona swojego towarzysza, wytarabanili się na ulicę. Stał tu Mustang doktora. W pół godziny upchnęli się jakoś do środka. Samochód był spory. Motor Jakuba zmieścił się jakoś, tylko klacz Semena nie dała się wcisnąć na tylne siedzenie.
Nie, to nie!
Warknął po czwartej próbie stary kozak, klepiąc ją w zad.
Nie chcesz? To zasuwaj do domu na kopytach.
Jakub przekręcił kluczyk w stacyjce i pojazd wypruł, mrucząc swoim 12-cylindrowym silnikiem. Jakub ocknął się o 6 rano. Doktor nadal spał i wyglądało na to, że nieprędko się obudzi.
No to w drogę,
mruknął egzorcysta. Stanął przed lustrem i ocenił swój strój. Nie wyglądał dobrze. Wszystko pogniotło się w nocy upiornie. Do tego plamy z wczorajszego piwa.
Kurde,
westchnął, a potem zahaczył wzrokiem o garnitur lekarza wiszący na oparciu krzesła.
Pożyczę, oddam, zanim się obudzisz, powiedział.
Doktor otworzył jedno oko, popatrzył na niego nieprzytomnie i zaraz je zamknął. Jakub ubrał się, ogolił, przegryzł kawał zimnej pieczeni z wilczura. Po chwili zasiadł za kierownicą samochodu i odpalił silnik. Prowadzenie ciężkiego pojazdu na krętej drodze z szybkością 120 km na godzinę było strasznie fajne. Silnik mruczał głucho, Jakub jechał bardzo pewnie. Tylko kilka razy ściął zakręty, a przednią szybę poplamiły rozjechane kury. Na szosie z Krasnego Stawu do Lublina rozwinął większą szybkość. 180 na godzinę, 200, 230.
Nas nie dogoniat,
śpiewał, patrząc jak policyjny duży Fiat zostaje daleko z tyłu. I faktycznie, nie dogonili. A przez barykadę 30 km dalej po prostu się przebił. Pół godzinki później zajechał z fasonem przed szpital w Lublinie. Wysiadł nonszalancko trzaskając drzwiczkami i wbiegł po schodkach.
— Gdzie tu znajdę dział kadr?
— zapytał lekarza dyżurnego.
— To pan, panie profesorze! — ucieszył się Konował. — Zapraszamy! Czekaliśmy już tylko na pana.
Nim Jakub się obejrzał, brał udział w bankiecie na swoją cześć u dyrektora. Jacyś ludzie ściskali mu z szacunkiem dłoń i wymieniali swoje nazwiska. Wszyscy tak się ucieszyli z jego przyjazdu, że głupio było wyprowadzać ich z błędu. Wypili po kieliszku koniaku. Potem wyciągnęli kolejną butelkę.
Dobra, dyrektor szpitala uspokoił ich zapędy. Nie ma co balangować, kiedy te huncwody pacjenci czekają. Panie kolego, zwrócił się do Wędrowicza, obiecał pan pomóc.
Dawać ich,
zażądał konkretnie Jakub. Chorzy leżeli w sporej sali. Lekarze zatrzymali się przy pierwszym.
— Co mu jest?
— zagadnął Jakub. Dyrektor rzucił okiem w kartę.
— Wzdęcie pokarmowe.
— Moja ulubiona choroba
— uśmiechnął się Jakub. Faktycznie, nim w gminie zamieszkał weterynarz, bimbrownik lubił ratować krowy przed skutkami objedzenia świeżą trawą.
— Przygotujemy blok operacyjny — powiedziała pielęgniarka.
Spojrzał na nią ze zdziwieniem.
— Po co?
Wyrwał cienką aluminiową rurkę z zagłówka łóżka. Wydobył z kieszeni nóż. Jednym ruchem ściął jej końcówkę. Odrzucił na bok kołdrę i celując w żołądek pchnął potężnie. Chory wydał jęk, po czym z końca rury trysnął obłok gazów trawiennych. Jakub podpalił je zapalniczką. Chory zawył dziko. Gazy strzeliły płomieniem. Po chwili wzdęty kałdun zapadł się ładnie. Egzorcysta jednym ruchem wyrwał rurę i podał pielęgniarce.
Proszę zdezynfekować, może się jeszcze przydać, a temu panu opatrunek.
Mruknął dyrektor. Stosuje pan, kolego, dość radykalne, żeby nie powiedzieć drastyczne metody. Człowiek to nie krowa.
A po co ma łóżko blokować? Szybkość i skuteczność działania to w dzisiejszych czasach podstawa hospitalizacji, powiedział Jakub naukowo. Co my tu jeszcze mamy?
Salmonella. Przystanęli przed kolejnym chorym. Stosowaliśmy kroplówkę.
Siostro Lejek, zażądał Jakub. A wytrzymajcie go,
polecił reszcie lekarzy. Po chwili wbił pacjentowi lejek między zęby i wlał mu do gardła ćwierć litra najlepszej 80-procentowej śliwowicy z własnej piersiówki. Oczy chorego poszły w słup, ale po chwili uśmiechnął się z zadowoleniem.
Dziękuję, panie doktorze, powiedział.
Spojrzenie już mu się robiło maślane.
Nie ma za co. Wracaj szybko do zdrowia.
Uśmiechnął się Jakub z zadowoleniem.
Co jeszcze mamy w planach na dzisiaj?
Zwrócił się do doktora. Resekcja wyrostka, trepanacja czaszki i dyżur na chirurgii, wyjaśnił lekarz.
No to od czego zaczniemy?
Zaczęli od wyrostka. Jakub, stukając po skórze, ustalił, gdzie chorego najbardziej boli. Potem stuknął w to miejsce naprawdę mocno. Gdy pacjent stracił przytomność, szybko i